Dzisiejszy temat, który podejmujemy, brzmi w następujący sposób: kondycja polskiej wsi. A naszymi gośćmi są pan Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest z nami również pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczęść Boże, witam pana.
Szczęść Boże.
Dzisiejszy temat, kondycja polskiej wsi wraz z wiosną, przychodzi ten czas, kiedy rolnicy, kiedy polska wieś nie tylko, że kwitnie, pięknieje, ale również i tej pracy jest więcej. Rolnicy nieustannie mają pracę cały rok, ale na wiosnę tej pracy jest więcej i chcemy ten temat podjąć. Kondycja polskiej wsi. Panie ministrze, jakie są zasadnicze elementy długofalowej strategii rozwoju rolnictwa w Polsce?
Szczęść Boże. No, rozpocznę od tego, że dwa lata temu odbyły się wybory i Prawo i Sprawiedliwość miało program społeczno-gospodarczy, w tym też program dla polskiego rolnictwa. Wtedy mówiliśmy o wzroście konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, rozwoju obszarów wiejskich, aktywnej polityce międzynarodowej, społecznej. I w 2015 roku, kiedy objąłem funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie pani premier Beaty Szydło, to rozpoczęliśmy jakby nowy etap rozwoju gospodarczego, społecznego i gospodarczego naszego kraju, czyli zaczęliśmy od realizacji tego programu. Po pierwsze, te wyzwania rozwojowe, które wtedy były, i problemy, jeśli chodzi o kraj, to pułapka średniego dochodu, brak równowagi, sprawy demograficzne. Natomiast w rolnictwie to główne problemy to był brak stabilizacji na rynkach rolnych i postępujący jakby spadek jakości życia na szeroko rozumianych obszarach wiejskich, zamykanie szkół, posterunków, brak budowy dróg lokalnych. I to znalazło odzwierciedlenie w tym pierwszym dokumencie rządowym, strategia odpowiedzialnego rozwoju, którą przygotowywał pan premier Morawiecki, wtedy minister finansów, i w ramach tej strategii zadania i działania związane z rozwojem rolnictwa i polskiej wsi. Nowy model rozwoju polega na tym, że z tych wszystkich korzyści, które wynikają z prawidłowo prowadzonej polityki gospodarczej, powinni korzystać wszystkie grupy społeczne, a ideą strategii jest to, że za rozwój rolnictwa i polskiej wsi odpowiada cały rząd, realizując zadania w ramach właśnie tej strategii odpowiedzialnego rozwoju. Tam, jeśli chodzi o resort rolnictwa, wpisaliśmy 21 programów, projektów strategicznych. Tutaj potem może powie więcej pan minister Zarudzki. Natomiast nasz program, który znajdzie odzwierciedlenie w pakcie dla obszarów wiejskich, który opiera się właśnie na strategii odpowiedzialnego rozwoju, która w pierwszym etapie przewidywała sporządzenie 9 programów sektorowych, i w tych 9 programów sektorowych jeden program rozwoju rolnictwa obszarów wiejskich. I z tych wszystkich 9 programów sektorowych są teraz, one są na ukończeniu, wybrane zadania, i to będzie cała propozycja rządu w formie paktu dla obszarów wiejskich. Zdecydowana część tych zadań już jest realizowana od 2 lat. Część te, które łatwiej było wprowadzić, jak chociażby gospodarka ziemi, od razu rozwiązaliśmy ten problem. Ale wracając do jakby celów tych strategicznych, to tym celem naszym głównym jest, aby obszary wiejskie, czy żeby rolnictwo było stabilne ekonomicznie, ekologicznie i społecznie, a tereny, czyli cała wieś, była miejscem do godnego życia, pracy i wypoczynku. I tutaj mamy konkretne zadania. Te zadania są w czterech filarach. Pierwszy filar, opłacalność produkcji rolnej. Drugi, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Trzeci, pozarolnicze miejsca pracy i społeczeństwo aktywne. No, czwarty, sprawna administracja. I piąty, to może nie filar, ale gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa, w tym obrót nieruchomościami, czyli nowa polityka w zakresie urządzania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W tych wszystkich czterech filarach mamy konkretne zadania. Tym naszym podstawowym zadaniem w pierwszym filarze, opłacalność produkcji rolnej, bo to jest jeden z ważniejszych zadań, żeby ta praca, jak mówimy dzisiaj o kondycji polskiej wsi w obszarze produkcji rolnej, żeby ta praca była wynagradzana odpowiednio, żeby z każdego działania czy z uprawy był przynoszony dochód. I tutaj ta cała polityka od już tych dwóch lat zmierza do realizacji szeregu zadań. Kilka wymienię, może później będzie można dokładnie mówić. Po pierwsze, bezpośrednie wsparcie dochodów rolniczych w ramach pierwszego filara wspólnej polityki rolnej. Tutaj przypomnę, przyspieszyliśmy dopłaty, wypłaciliśmy przez dwa ostatnie lata zaliczki 70% w listopadzie, przyspieszając jakby możliwość wydatkowania środków także przez rolników. I w tej kampanii ostatniej 2017 wypłaciliśmy 14,8 miliarda złotych dla 1,3 miliarda rolników. Drugi ważny obszar, wsparcie gospodarstw rolnych w ramach PROW. No, jesteśmy w Unii Europejskiej, obowiązuje nas wspólna polityka rolna, która jest w tej perspektywie finansowej realizowana. I w ramach tych wsparcia gospodarstw rolnych 42 zadania, działania są realizowane. One mają wpływ oczywiście na konkurencyjność naszych gospodarstw. Następnie dopłaty do kredytów preferencyjnych, pomoc dla zadłużonych gospodarstw. Tutaj na ukończeniu jest ta ustawa, która mam nadzieję, że już w czerwcu będzie przyjęta przez Sejm. Zwrot podatku akcyzowego, zwiększyliśmy tutaj stawkę z 95 groszy na złotówkę i planujemy, że w kolejnych latach, ponieważ tutaj można zwiększyć to do 1,05, zostanie to w ramach poprawy ekonomicznej państwa podniesione. W każdym razie wypłaciliśmy w ostatnim roku 860 milionów złotych. Następny obszar to jest wzmocnienie systemu ubezpieczeń i zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach rolnych. Zwiększyliśmy ilość środków z 200 milionów złotych do 900 milionów w ostatnich latach na ubezpieczenia. Tutaj przypomnę, zwracamy 65% stawki ubezpieczenia, wprowadzając też ubezpieczenia pakietowe. Jeśli chodzi, następnie mamy wsparcie finansowe gospodarstw, które poniosły szkody w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wydaliśmy w tamtym roku 570 zł. Przypomnę te nawałnice w województwach pomorskim czy kujawsko-pomorskim. Sprawy dopłat do materiału siewnego. Tutaj też stawiamy na to, aby ten materiał był kwalifikowany i dopłaty realizujemy dla 65 tysięcy rolników. No, chcielibyśmy, aby ten stop i procent był większy. Myślę, że w latach następnych rolnicy przekonają się do tego, że warto ten kwalifikowany materiał siewny stosować i tutaj wypłacamy pieniądze 113 milionów. Wsparcie hodowli roślin i zwierząt to ma wpływ na funkcjonowanie rynku i na opłacalność produkcji. Powołaliśmy grupę Polska Genetyka. Przyjęto program wsparcia hodowli roślin, którego celem jest utrzymanie krajowej hodowli odmian roślin odpowiadających wymaganiom konsumentów, czy też dostacje przedmiotowe na postęp biologiczny produkcji zwierzęcy. Przygotowaliśmy narodowy program hodowli koni, czy też ostatnio podjęliśmy i chcemy z ministrem środowiska wprowadzić program finansowania zabiegów zawapnowania gleb. I wreszcie to, co też jest ważne, wspieranie stabilizacji i rozwoju rynków rolnych, bo od tego zależy przecież opłacalność w poszczególnych branżach I tutaj przygotowaliśmy program rozwoju głównych rynków rolnych. Następnie otwieraliśmy nowe rynki zbytu dla produktów rolnych. Już 35 w tej kadencji. W sumie Polska może eksportować do 78 krajów. I ważne też to, co ma wpływ na ceny, to jest promocja polskiej żywności. Taka specjalna strategia funkcjonuje i tutaj Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, także ministerstwo prowadzimy na podstawie tego promocję polskiej żywności. I wreszcie to, co o tym, co się mówiło poprzednio, mówili poprzednicy, my wprowadziliśmy wzmocnienie pozycji rynkowej rolników i zwiększenie ich udziału w wartości dodanej. Chodzi o to, że w 2009 roku ówczesny premier Tusk, Donald Tusk, powołał zespół do spraw pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Zespół funkcjonował 4-5 lat i nic z tego nie wyszło. My wprowadziliśmy w ciągu roku ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej. W skrócie mówimy o ustawie o nieuczciwej konkurencji. Wprowadziliśmy ułatwienia rozwoju produkcji i sprzedaży bezpośredniej. Mówimy o sprzedaży detalicznej. Tutaj jest to najlepszy sposób sprzedaży przez rolnika, który może produkować w własnym gospodarstwie do konsumenta końcowego. Dalej nad tym pracujemy. Premier o tym ostatnio mówił w swoim wystąpieniu, że trzeba dalej próbować to rozszerzać. Wprowadziliśmy zmiany dotyczące rozwoju działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Wprowadziliśmy możliwość stosowania dobrowolnego oznakowania produkt polski zarezerwowanego dla produktów zawierających nie więcej niż 25% składników niepochodzących z Polski. Przygotowaliśmy zmiany prawne dotyczące funduszu promocji, aby promować produkty wyprodukowane z polskich surowców. Przygotowaliśmy jest notyfikacji ustawa o spółdzielniach rolników, której celem jest stworzenie zachęt do powoływania przez rolników podmiotów funkcjonujących w oparciu o zasady prawa spółdzielczego. Przygotowaliśmy projekt ustawy o znakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Wspieramy bardzo i współpracujemy ze stowarzyszeniami pszczelarskimi, a więc działalność pszczelarska, 48 milionów złotych, taki program dwuchletnich. I to, co było od razu, że tak powiem, załatwione, to sprawa zwiększenia możliwości powiększania powierzchni gospodarstw, czyli ta nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, gdzie zasadą jest, że w Polsce ziemię może nabyć albo wydzierżawić rolnik indywidualny. Także powiem właśnie o tym pierwszym obszarze. Myślę, że Ryszard trochę doda w tym zakresie.
Tak, a jeszcze, jeśli można, takie pytanie. Tak, wsłuchując się w głos właścicieli małych gospodarstw rolnych, podkreślają oni, że w wielu wypadkach nie bilansuje się prowadzenie takiego gospodarstwa. Przyczyn jest bardzo wiele. Już wspomniana chociażby kwestia, która jest, no, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, taką kulą u nogi, czyli niskie ceny skupu i wysokie koszty produkcji, ale również coraz bardziej panosząca się biurokracja. Czy zatem można taki wniosek wysnuć? Zmierzamy do takich wielkopowierzchniowych gospodarstw rolnych?
Nie ma takiej polityki rządu. My w naszym programie rozwoju obszarów wiejskich, bo jeśli chodzi o płatności obszarowe, te podstawowe, to one przysługują do hektara. Jest ograniczenie, że do gospodarstw bardzo dużych nie wypłaca się do całych powierzchni, tylko do 150 tysięcy euro. Stawiamy na to już, o czym mówiłem, możliwości produkcji bezpośredniej w gospodarstwie i różne formy zbywania tych towarów czy produktów rolno-spożywczych. Myślę, że u nas trzeba poprawić i nad tym dalej będziemy pracowali poprzez ośrodki doradztwa rolniczego. Przygotowaliśmy też nowy system doradztwa rolniczego, który potem pan minister powie. My musimy wyjść do rolników, Musimy współpracować, dać możliwości, bo produkcja na każdym hektarze, ona jest jednakowa, tylko chodzi o wielkość tej produkcji, w sensie rodzaju, co produkować, a potem jak to sprzedać. I teraz organizacja sprzedaży, a więc spółdzielnie rolników, czy inne formy, jest tym podstawowym zadaniem przygotowania rozwiązań przez mój resort i przez rząd i umożliwienie przetwarzania żywności, a więc przetwórstwo i następnie organizacja sprzedaży. W tym zakresie planujemy dalsze działania, czyli ta druga część kadencji skupi się w znacznej mierze na organizacji produkcji, organizacji sprzedaży i docierania do konsumentów końcowych, bo jeszcze raz podkreślam, sztuką byłoby, aby wyeliminować pośredników. Przykładem jest Dania, gdzie właścicielami producentów mięsa czy właśnie zakładów mięsnych, które są w Polsce, są rolnicy duńscy. Także tutaj jeszcze raz podkreślam, teraz powinna być sprawa przetwórstwa, produkcji. Widzę dużą rolę dla lokalnych liderów w świetle tych wyborów samorządowych, które idą, czyli włączenie się społeczeństwa w ten proces nie tylko produkcji podstawowej na roli, natomiast już w tym drugim etapie przetwarzanie żywności, a także włączenie się w handel.
Jeśli jesteśmy przy tym temacie sprzedaży, czy nie brakuje nam takich ustawowych rozwiązań na linii producent a sprzedawca? Wielu przetwórców i producentów podkreśla, że rynek rolny zdominowały wielkie sieci handlowe i to one narzucają swoją politykę cenową, a ta jest niekorzystna zarówno dla przetwórców, jak i dla producentów.
No dlatego w Polsce powinny powstawać to właśnie spółdzielnie rolników, bo o co chodzi? Jeśli są rolnicy i jest ich kilkunastu czy kilkudziesięciu i przygotują odpowiednią partię towaru, to mogą być konkurencyjni na rynku, czyli mogą stawiać warunki, bo jeśli każdy rozdrobniony oddzielnie sprzedaje, no ten pośrednik najczęściej no, zbiera te zyski i marże i dlatego tutaj jest potrzebna organizacja skupu, ale to państwo nie przewiduje tego, przynajmniej na tym etapie, natomiast chcemy przystąpić do aktywizacji giełd rolnotowarowych i uruchamiania punktu, gdzie można będzie tam sprzedawać większe ilości pod hasłem Polska smakuje, ale kolejny etap to, żeby społeczeństwo chciało i szukało tych towarów, które są produkowane w Polsce. Myślę, że są wysokiej jakości, są konkurencyjne. Jest to cały system i musi powstać taki ruch w społeczeństwie, żebyśmy współpracowali z rolnikami w zakresie właśnie obrotu tymi produktami.
W kontekście nowego budżetu Unii Europejskiej, a ściśle rzecz ujmując wspólnej polityki rolnej, chyba takim najbardziej kontrowersyjną sprawą podczas negocjacji dotyczących przyszłej wspólnej polityki rolnej jest wyrównanie dopłat bezpośrednich we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jak tutaj te negocjacje przebiegają? Bo przecież obecnie w Polsce koszty produkcji rolnej nie są mniejsze, a niejednokrotnie wyższe niż w innych państwach Unii Europejskiej.
Przypomnę, że te nierówne warunki konkurencji powstały już w roku 2004, kiedy otrzymaliśmy kopertę w wysokości 3 miliardów euro, ale przez następne 13 lat, 10 lat, przepraszam, wypłacano nam najpierw 25% tej koperty, aż otrzymaliśmy całą kopertę w roku 2014 i na to, ale niestety na tą perspektywę, która obecnie jest 2014-2020, no nie podniesiono nam, nie wyrównano dopłat, chociaż tam trochę spłaszczono. W Polsce średnia dopłata to jest 219 euro, natomiast w Niemczech 350, 370 i Francja to samo. I teraz po tych 14 latach jasno nasz rząd stawia, przyjmuje i przyjął stanowisko i prezentowane ono jest w Brukseli przeze mnie i przez pana premiera Morawieckiego, że już przyszedł czas, aby te równe warunki konkurencji w Unii Europejskiej były i jest teraz okres, w którym będą zapadały te rozstrzygnięcia, to znaczy w pierwszej kolejności 2 maja ma być przedstawiona wysokość finansowania czy wysokość ram finansowych. Najpierw trzeba rozstrzygnąć sprawę Brexitu Wielkiej Brytanii, bo tam powstaje roczna luka ponad 10 miliardów euro i tutaj Polska stoi na stanowisku, że żeby tę lukę wypełnić przez solidarne wpłaty zwiększone do budżetu, decyzji w tym zakresie jeszcze nie ma, bo część z państw uważa, że nie należy zwiększać, szczególnie ci płatnicy netto. Po tej decyzji będą znowu koperty krajowe i następnie do stycznia będą trwały negocjacje dotyczące uzasadniania ich wysokości i dyskusja. Do tego będą pakiety legislacyjne dotyczące wspólnej polityki rolnej, polityki spójności, finansowania. Przed nami po prostu co najmniej z 8 miesięcy debat, pracy. Jak to ostatecznie zostanie zakończone, będziemy wiedzieli pewnie w styczniu.
Wielu rolników bije na alarm z powodu malejącej ceny chociażby mleka, jajek, mięsa, także rzepaku, cukru. Również tanieje, pomniejsza się cena zbóż. Jak tutaj ewentualnie również rząd może zareagować na taką sytuację?
No to wszystkie instrumenty, o których mówiłem na wstępie, one zmniejszają wahania cen na rynkach rolnych. Przypomnę, mamy globalny rynek, wolny rynek i jednym z elementów, który podjęliśmy przez te 2 lata, to między innymi szukanie rynków zbytu, rynków, na których nasza żywność wysokiej jakości ma odpowiednie ceny. I jeśli chodzi o rynki, to są wahania, natomiast rynek mleka jest ustabilizowany. Są ceny w jednym miejscu w górę, w drugim w dół. Ja mówię tutaj o kraju, w województwie podlaskim, tam gdzie są stabilne umowy, to te ceny są wyższe. Tam w innych przypadkach są niższe, dlatego to jest gra rynkowa i rolnicy powinni mieć spółdzielnie, związki, które są partnerem dla przetwórcy w tym przypadku, jeśli mówimy o mleku. Były wahnięcia na rynku mięsa i są trochę, wynika to ostatnio z decyzji Chin i Stanów Zjednoczonych, gdzie Stany Zjednoczone nie eksportują do Chin mięsa, wrzuciły to na inne rynki. Z Polski też zmniejszył się po prostu eksport do Stanów Zjednoczonych, dlatego że tam w związku z tym, że nie eksportowano mięsa do Chin, to cena jednocześnie spadła. No rzepak waha się, ale ta produkcja jest powyżej 1500, czyli to jest też opłacalne. Ale dzisiaj na przykład podskoczyła cena jęczmienia bardzo wysoko, czyli na rynku trzeba po prostu też umieć funkcjonować, trzeba być zorganizowanym i też być przygotowanym na to, że są momenty kryzysowe i dlatego w wielu krajach, i my chcemy to wprowadzić, jest Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Tutaj negocjujemy to ze związkami, bo też to polega na jakiejś częściowej wpłacie przy sprzedaży danego produktu. I jeszcze raz podkreślam, te wszystkie działania, zadania, kredyty obrotowe, wszystko celem rządu jest, aby obniżać koszty i funkcjonować też, pomagać funkcjonowaniu na rynku, bo te same problemy nie są tylko w Polsce. Też wahnięcia są i w Niemczech, we Francji. Jeśli jest załamanie na rynku, jak to miało miejsce w roku 2015 w końcówce, to wtedy Rada Ministrów do Spraw Rolnictwa, między innymi wniosek Polski, bo jeśli jest załamanie na rynku cen, jakiś kryzys, to też jest prawo unijne, które przewiduje wsparcie tak zwane tymczasowe na rynek i takie wsparcie w pakiecie Hogana otrzymaliśmy w roku 2016 to było 30 milionów prawie euro. Z tego Polska z własnego budżetu dofinansowała też 30 milionów i wtedy wsparliśmy rynek wieprzowiny, bo sytuacja na rynku mleka robiła się coraz lepsza, po prostu zwiększono w wyniku promocji zbyt w krajach azjatyckich, na Dalekim Wschodzie, w Chinach, tutaj przystąpił do promocji też sam komisarz Hogan, te misje gospodarcze i udało się to rozwiązać, natomiast na rynku wieprzowiny zakupywaliśmy, też dopłacaliśmy do chowu na różnych etapach. Analizujemy te działania i to tam, gdzie to możliwe, zostaje zidentyfikowany rodzaj pomocy, pomagamy. Ostatnio takim rynkiem, na którym są zakłócenia, jest rynek ziemniaka i obrazuje to też jakby niedoskonałości całego systemu obrotu ziemniakami w Europie, gdzie są właśnie przypadki, że do Polski są przywożone czy to z Holandii ziemniaki i często w ramach tak zwanej kontrabandy, bez VAT-u i potem są przepakowywane, sprzedawane w Biedronce. My te procedury zaczęliśmy badać i w ramach tych na razie możliwości skromnych, mówię tutaj o finansowaniu kadry, która kontroluje tego typu procesy, no wprowadzamy procedury kontrolne, żeby to regulować. Jest to proces ciągły i ja określam, że w ramach tych możliwości, które mamy i kadrowych, organizacyjnych, finansowych, robimy co można, natomiast będziemy chcieli to poprawiać.
Rolnicy zwracają uwagę, że na problemie z ASF zarabiają zakłady mięsne, które płacą hodowcom symboliczne pieniądze za tuczniki.
To ten proces występował bardziej na początku. Na początku, kiedy 2 lata temu, 3, był początek NSF, było taka psychoza powstała, że mięso pochodzące z żółtej strefy, czy nawet z czerwonej, że to jest gorszej jakości. Teraz już nie ma tej różnicy cen, no przynajmniej z tych informacji, które mam i z rozmów z przedsiębiorcami, że strefa żółta i czerwona to jest traktowana jak strefa biała i też już panuje przekonanie, że z tej strefy są pewniejsze świnie, ponieważ one są wszystkie badane. Każda z nich jest badana w żółtej strefie, natomiast na reszcie kraju niekoniecznie wszędzie w kierunku ASF jest to badane. Także tutaj to już myślę, że ten problem w jakimś sensie psychologicznie się rozwiązał. Tym niemniej no, tam w strefie niebieskiej no, zwracamy, jeśli jest różnica, to wyrównujemy te różnice pomiędzy ceną rynkową a ceną zapłaconą. To często było też no, robione celowo, ale tutaj też korzystając z okazji chciałem podziękować zakładom, niektórym szczególnie, nie będę wymieniał nazw, że w tym procesie, w tym takim początkowym bardzo pomogły z tego problemu wychodzić. I na dzisiaj, jeśli chodzi o ASF, u świń to problemu nie ma, bo te 2 ostatnie lata wprowadzenie programu bioasekuracji, rezygnacja z gospodarstw, które nie chciały wprowadzać zasad bioasekuracji, a jednocześnie uzyskały rekompensaty za wycofanie się z produkcji. Ten proces jest na tym terenie zagrożenia tak zwanego kontynuowane. Otrzymaliśmy w październiku 9,5 miliona euro w tak zwanego pakietu Hogana. On jest realizowany do końca września. Wydałem teraz rozporządzenie w lutym na temat zasad bioasekuracji na terenie całego kraju. Tylko chcę tutaj też przypomnieć, że od 2003 roku już te ograniczone zasady bioasekuracji obowiązywały, z tym, że no weterynaria w tamtym czasie tak bardzo tego nie przestrzegała, nie było kontroli. Teraz nowe rozporządzenie, które umożliwi wypłatę rekompensat na tych nowych terenach, tam gdzie jest przewidywana możliwość powstania ASF-u u świń, bo chodzi o obszary, w których występuje ASF u dzików, to też będzie te, będą rekompensaty trzyletnie, tylko z tym, że przypomnę, że jeśli po 3-4 latach stwierdzimy, że w Polsce nie ma problemu ASF-u też u dzików, to powrót do produkcji zawsze jest możliwy i będzie możliwy. Także wprowadziliśmy bezprocentowe kredyty na obszarach zagrożenia dla rolników, którzy są w trudnej sytuacji. No i przy współpracy w ramach Rady Dialogu Społecznego, do której należy ponad 100 organizacji, rozmawiamy i przyjmujemy te rozwiązania, które są postulowane przez rolników, no z pokorą realizując te swój obowiązek wynikający z tego, że zostaliśmy wybrani przez Polaków i tak jak potrafimy, będziemy tę swoją służbę spełniać, żeby te zadania rozwiązywać, no ale musimy też brać pod uwagę i te uwarunkowania zewnętrzne, europejskie, światowe. Najważniejsze, żebyśmy mieli dobry kierunek. Uważam, że ten nasz program rządu, Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, nasze zadania, działania, no to wszystko jest realizowane dla rozwoju naszego kraju.
Na zegarach 2 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmujemy temat kondycja polskiej wsi. Naszymi gośćmi są pan Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi, oraz pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapraszamy także radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu poprzez telefonowanie. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Już za chwilę powracamy do naszej rozmowy. Minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. podejmujemy temat kondycja polskiej wsi. Naszymi gośćmi są pan Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi, oraz pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Agnieszka Przybylska, jestem radną wojewódzką województwo zachodniopomorskie i z dwoma pytaniami do panów ministrów dzwonię i prosiłabym o wyjaśnienie. Czy samorządy, tak jak nasz wojewódzki, czy z bliższych szczebli, czy my mamy coś do zrobienia po naszej stronie, żeby kondycja rolnictwa była jak najlepsza? To jest pierwsze pytanie. A drugie to jako konsumenci, bo bardzo dobrze, że narasta taki patriotyzm gospodarczy i różne produkty przemysłowe czy spożywcze. Świadomie wiele rodzin już w tej chwili wybiera polskie produkty. Natomiast pytanie, czy coś jeszcze bardziej, jeśli chodzi o wsparcie naszego rolnictwa, niżeli tylko kupowanie w sklepach polskich produktów, czy jeszcze coś z naszej strony jest możliwe? To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo i życzę wytrwałości i dobrych efektów w pracy na rzecz polskiego rolnictwa.
Dziękujemy pani Agnieszko za ten głos w dyskusji.
Dwa ciekawe pytania. Myślę, że jeśli chodzi o samorządy i co mają do zrobienia, aby poprawić kondycję polskiego rolnictwa, minister to już zaznaczył. Ja chciałbym kilka słów jeszcze uzupełnić. Zarówno szczebel powiatowy, samorząd gminny, samorząd powiatowy czy samorząd wojewódzki, no każdy jak gdyby ma swoje określone zadania i żyje na określonym obszarze. Ale myślę, że samorządy, i to bardzo mocno wynika z spotkań, które w tej chwili są w terenie przeprowadzane, powinny być przedstawiciele samorządu, wójt, burmistrz, gmina wiejska, miejsko-wiejska, powinny być liderami przedsiębiorczości na swoim obszarze. My w ministerstwie, w resorcie, rząd może zaproponować rozwiązania, może dać narzędzia, instrumenty, ale to wykonanie już bezpośrednio będzie zależało od aktywności lokalnej. I myślę, że wójt powinien być liderem, powinien zachęcić, powinien być tym organizatorem nawet, takim gospodarzem. Myślę, że gospodarzem na swoim terenie. Myślę, że w wielu przypadkach tak jest, ale to powinna być norma, tego powinniśmy o to zadbać i jak gdyby poszerzać tutaj kompetencje, które będą wspierać lokalne samorządy, lokalnych liderów. W czym samorządy mogą też wolne strefy ekonomiczne, działalność gospodarcza, tworzenie chociażby mamy dość poważne środki w programie rozwoju obszarów wiejskich na budowę marketing, przetwórstwo, lokalne przetwórstwo. Są poważne środki rzędu 10, nawet do 15 milionów. Tego sami rolnicy nie są w stanie skorzystać. To musi być wsparcie. Myślę, że obszary wiejskie, rolnictwo to też życie i żywotność, życie na obszarach wiejskich, to też kreowanie przestrzeni publicznej, to też nasze otoczenie, drogi, to też życie, żeby mieszkańcy wsi czuli się w pełni dowartościowani, to są usługi publiczne. Myślę, że samorząd i lokalny samorząd jest jednym z elementów takich kluczowych dla rozwoju wsi i lepszego życia. Zresztą też w zależności od tego, czy to jest wokół większego miasta, mniejszego, czy też obszary peryferyjne, to ta specyfika jest. I w naszym programie, w programie Prawa i Sprawiedliwości zwracamy uwagę na te wszystkie aspekty, a w szczególności obszary, które do tej pory były bardziej zaniedbane. Mówimy peryferyjne, mówimy wykluczone. I myślę, że to robimy, a bez wsparcia samorządu gminnego, powiatowego byłoby to trudne.
Jeszcze dodać chcę, że ważną rolą samorządu, szczególnie województwa, jest prowadzenie odpowiedniej polityki w stosunku do obszarów wiejskich rolnictwa, bo w Polsce na 80 miliardów euro 30 miliardów jest realizowanych w tak zwanych regionalnych programach operacyjnych, gdzie instytucją zarządzającą jest zarząd województwa i sejmik województwa. I jeśli mamy, bo my mamy tutaj przegląd, pan minister Zarudzki nadzorował sporządzenie diagnoz dla 16 województw, sporządziliśmy takie diagnozy, powołaliśmy zespoły w województwach, gdzie szefowie ośrodków doradztwa rolniczego to pilotowali, no myślę, że tutaj też byli przedstawiciele marszałka, została przygotowana diagnoza i kierunki interwencji. Teraz drugi etap to będzie polegał na tym, że w ramach tej nowej perspektywy będzie realizowany krajowy plan strategiczny i tutaj będą też wojewódzkie. I w ramach tych kierunków interwencji będą ustalone zadania, które powinny być realizowane na obszarach wiejskich i w rolnictwie. I tutaj ważne będzie, jeśli samorząd województwa, który odpowiada za politykę gospodarczą rozwoju regionu, będzie przeznaczał środki w ramach regionalnego programu na przykład na drogi lokalne, na inne działania, które będą wynikały z tego programu przyjętego przez społeczność lokalną. Także tutaj rola jest bardzo duża.
I jeszcze w drugim pytaniu pani pytała, jakie akcje poza kupowaniem polskiej żywności możemy się włączać. Sądzę, że dziękuję za to pytanie i wszyscy jak gdyby jesteśmy za ten nasz obszar odpowiedzialni. Włączać się w inicjatywy promujące zdrowy styl życia, inicjatywy, które będą budować tą wspólnotę, lokalną wspólnotę. Po prostu powinniśmy być aktywni, uczuleni na słabszych, pomagać innym. Myślę, być inicjatorami inicjatyw organizacji pozarządowych, przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, będzie to z pożytkiem dla danej lokalnej społeczności i z satysfakcją dla osób, które się być aktywnym i angażować się w różne możliwe na danym terenie akcji, pomagać sobie nawzajem.
12 minut po godzinie 22. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Dobry wieczór. Krystyna Zachodniopomorskie.
Dobry wieczór. Szczęść Boże. Prosimy, pani Krystyna.
Szczęść Boże. Ja mam pytanie może nie dotyczące zbytnio kondycji wsi. Ja też jestem zachodniopomorska, jak poprzednia pani. I u nas kondycja wsi ogólnie w województwie jest fatalna, mogłabym powiedzieć. To województwo jest strasznie zaniedbane. Ale ja chciałabym trochę prywatne pytanie. Szybciutko. Moi rodzice w 1983 roku, jeszcze w poprzednim wieku, zdali gospodarstwo na tak zwany skarb państwa. Mieli nas piątkę dzieci, wszystkich posłali do szkół, wykształcili. Zaczęliśmy pracować każdy w wyuczonym zawodzie i po prostu gospodarstwo nie miało następcy. No, żadne z nas nie podjęło pracy w gospodarstwie po rodzicach, bo dwoje z nas było nauczycielami, inni bracia tam pracowali jako robotnicy. No, mieli też dobre zawody, sprawdzali się w tej pracy. I teraz moje pytanie. Czy w świetle tego, co się teraz dzieje w naszym kraju, w świetle tego, że każdy chce coś odzyskać, czy byłoby możliwe, czy nie byłoby to jakąś sprawiedliwością społeczną, żeby ci ludzie, którzy, bo jest ich mnóstwo w naszym kraju, pooddawali ziemię dla państwa tylko dlatego, że dzieci wybrały inną drogę, inny zawód, powinny, czy nie powinny uzyskać jakieś rekompensaty od państwa za to, bo przecież moi rodzice pracowali prawie pół wieku na tej ziemi. Ciężko pracowali, bo to były jeszcze inne czasy. To nie były czasy Holandów i tam innych współczesnych maszyn. I musieli po prostu tą całą krwawicę zostawić, oddać i my z tego praktycznie nie mieliśmy nic. No bo takie było prawo, takie były jakieś, ja szczególnie nie wiem, czy było takie prawo. Trudno mi jest powiedzieć, na jakiej podstawie państwo, czy gmina, czy później tak zwane agencje rolne, bo też nie wiem, co to za twór i skąd on się wziął. Na jakiej podstawie ta ziemia przestała być własnością tych, którzy tyle lat ją uprawiali. co prawda jest to województwo właśnie na ziemiach odzyskanych i tutaj może te ziemie rządziły się innymi prawami, a teraz jeżeli się słyszy jeszcze, że one mają wrócić do poprzednich właścicieli, czyli w naszym przypadku do Niemców, no to ludzie są tutaj zagubieni i jeden drugiego pyta, o co właściwie chodzi w tych wszystkich ustawach, w tych aktach. Dzisiaj też podpisane wczoraj coś, co dla Polski ma być niekorzystne. Ludzie, kończąc już, boją się tego, co się będzie działo w Polsce, a szczególnie na ziemiach odzyskanych. Ale ja powtarzam moje pytanie. Czy ci ludzie, którzy oddali swoją własność dla państwa, mają też jakąś szansę na jakąś rekompensatę za to? Bo ja jako już emerytka na pewno nie będę na tej ziemi gospodarzyć, ale czuję się pokrzywdzona, że moi rodzice musieli to oddać za darmo po prostu. Dziękuję, to było moje pytanie.
Dziękujemy również, pani Krystyno, pozdrawiamy i przekazujemy głos. Prosimy.
Tak źle ja nie zauważam, jeżdżę po kraju, żeby aż tak tragicznie było. No, postęp cywilizacyjny w ostatnich latach, czy przynajmniej tych ostatnich, nastąpił. No, wieś polska całkiem inaczej wygląda. No, mamy te problemy, chociażby ten podstawowy problem funkcjonowania na rynku światowym i opłacalności produkcji rolnej, ale no, tutaj po to jest i rząd, i przygotowywanie rozwiązań, które będą powodowały, że ta produkcja powinna być opłacalna. Natomiast no, było przekazywanie gospodarstw, no, były różne ustawy. Jest to przypadek, który musiałbym znać numer decyzji. No, była przyjęta zasada, że kto chciał mieć rentę czy emeryturę w tamtym czasie, jak to był 83 rok, no to za tą rentę, emeryturę zdawał gospodarstwo i ono przychodziło na własność Skarbu Państwa. Rolnik otrzymywał tak zwane siedlisko. Były przypadki, pewien okres siedlisko i pół hektara ziemi na dzierżawę i to zostało później po roku 90. Te siedliska przekształcone były w użytkowaniu w większości na własność, także było to ruch ze strony państwa. Natomiast całe gospodarstwo to są różne przypadki, czy ono już w obrocie wtórnym po prostu nie przeszło na w czyjąś własność. W roku 90. powstał Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, potem to Agencja Nieruchomości Rolnej, no, która miała i do tej pory tymi gruntami właśnie się zajmuje, jeśli to są jeszcze grunty Skarbu Państwa. Nasze działanie było takie, my wstrzymaliśmy sprzedaż. Było zagrożenie, że 1 maja 2016 roku uwolniony obrót doprowadzi do przenoszenia własności na cudzoziemców. Przypomnę sprawa tych słupów, które jeszcze tą ziemią władają, tak zwane słupy, kiedy to rolnik, który no, nie widać było, że był bogaty, przychodził, przynosił w walizce 3 miliony i kupował nieruchomość w tamtych latach i teraz pewnie nie wie, co z nią zrobić. My zahamowaliśmy ten proceder spekulacji, natomiast wracając do pani sprawy, no trzeba by, jak pani ma jeszcze, czy tam ktoś z rodziny, podać numer nieruchomości, działki, wtedy byśmy stan prawny mogli ustalić i odpowiedzieć, co można z tą nieruchomością zrobić. Ale jeszcze raz podkreślam, było to za emeryturę, za rentę i siedlisko było przekazywane w użytkowanie wtedy, potem zostało to przekształcone na własność.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam do ministra pytanie w imieniu plantatorów owoców miękkich.
Bo a czy możemy poznać i pana imię?
Moje nazwisko Jan, tutaj dzwonię z województwa warmińsko-mazurskiego. Ja zajmuję się uprawą owoców miękkich. No i tak pytam w imieniu plantatorów w związku z tą umową, jaka teraz ma wejść, no, które jeszcze Senat ma zdaje się podpisać. Jak to praktycznie ma wyglądać? Bo ja nie zatrudniam obcokrajowców. Gro zbieraczy to są po prostu przypadkowi ludzie, często bardzo młodzi, którzy przychodzą, no często pracują godzinę, dwie, albo dwie, trzy kobiałki da zbiera, już chce wypłatę i idzie do domu. W jaki sposób mam zawierać z nimi te umowy i to ubezpieczenie płacić? To dla mnie to jest no, nie do pojęcia. No, jak to praktycznie ma to zrobić. Czyli takich stałych pracowników, którzy przychodzą codziennie, no to jest może 10%, a zatrudnia w sezonie kilkadziesiąt osób. No, niech mi pan minister to wyjaśni. Jakie mam to zrobić? Czy ta ustawa dotyczy tylko obcokrajowców, czy no tego po prostu nie jestem w stanie pojąć. To miałbym tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również. Pozdrawiamy pana.
Weszła do Unii Europejskiej 10 państw w 2004 roku, ale w Europie istnieje problem pracowników właśnie takich jak ci, którzy przyjeżdżają z Ukrainy do Polski. Rocznie szacuje się, że to jest 800 tysięcy osób i dlatego Unia Europejska wydała dyrektywę o zasadach zatrudniania obcokrajowców między innymi i zostało to uregulowane w naszej ustawie, ale na wniosek właśnie producentów owoców miękkich, szczególnie sadowników, przygotował nasz resort zmianę w tej ustawie, wprowadzając pomocnika rolnika tak zwanego. I tutaj jest uproszczona forma umowy. Ona może być zawarta do 180 dni i ta umowa właściciel za miesięcznie płaci, właściciel gospodarstwa czy płaci 170 zł, zapewniając ubezpieczenie zdrowotne i ZUS-owskie, nie ZUS-owskie, KRUS-owskie dla pracownika. Dotyczy to w szczególności właśnie cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski, nie mają ubezpieczenia, bo są, wie pan, potem były przypadki, że ktoś zasłabnie na plantacji, nie ma potem ani ubezpieczenia lekarskiego, pogotowie przyjedzie, nie ma podstawy do udzielania pomocy i to zostało w sposób taki humanitarny uregulowany, na wniosek zresztą sadowników i producentów owoców miękkich. Ta umowa może tutaj być zawierana z Polakiem, chociaż tak to jest 2 godziny czy godzinę, to nie myślę, że to byłoby zasadne, natomiast można też z polskimi obywatelami to zawierać, ale jeszcze raz podkreślam, ona jest skierowana szczególnie do cudzoziemców, szczególnie Ukraina u nas.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
jest to Polska Północna. Witam szanowni gości, ojca i słuchaczy. Ja mam pytanie do gości. Pan minister Szyszko, były minister, którego darzył wielkim szacunkiem, dał słowo, że dopóki on będzie ministrem, dopóty do Polski będzie sprowadzona żywność genetycznie modyfikowana. Niestety nie jest już ministrem, jakby jego słowo traci moc. Dlatego mam pytanie do panów. Czy są w Polsce obszary, gdzie jest zasiew właśnie tych nasion GMO? Czy w paszach zwierzęcych jest zawartość GMO? I jeszcze jedna sugestia, żeby na każdej żywności, którą spożywa człowiek, było jasno napisane, że nie zawiera produktów GMO. Jeszcze odnośnie tego GMO, to opryski. Proszę o wzmożone kontrole właśnie firm takich kanadyjskich, holenderskich czy duńskich, które mają setki hektarów pól, które opryski robią w ciągu dnia i padają polskie pszczoły, tak? Te kary, które są nakładane za te opryski, nie są adekwatne do wyginięcia tych pszczół, bo tych pszczół się nie odnowi po prostu, one umierają, a kary nakładane na te firmy są bardzo śmieszne. Oni się śmieją po prostu pszczelarzom w twarz. To wszystko. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Wiesławie. Również dziękujemy.
Jeśli chodzi o GMO, to w Polsce jest zakaz uwalniania organizmów genetycznie modyfikowanych czy nasion do środowiska. Ta ustawa, która była przyjęta jeszcze ministrem, był pan minister Szyszko. Ona nakłada obowiązek sporządzania rejestru. Jednocześnie takie warunki określono w ustawie, że praktycznie nikt nie dostanie zezwolenia na nasiona, na uprawy genetycznie modyfikowane. Natomiast jeśli chodzi o paszę, no to nie jest tajemnicą, że brak w Polsce białka, no odpowiedniej tej scenie, no już od kilkunastu lat, co najmniej od 2000 roku, są zawarte umowy ze Stanami Zjednoczonymi i sprowadzana soja genetycznie modyfikowana. I ona zapewnia konkurencyjność, szczególnie dla naszego rynku drobiu, bo Polska wysunęła się na czołowe państwo produkcji drobiu. I tutaj kilka jest ważnych elementów postępowania naszego rządu w tym zakresie, aby zlikwidować w jakiejś tam przyszłości, żeby nie było właśnie importu soi GMO. I w tym zakresie jest kilka uwarunkowań. Po pierwsze, Unia Europejska przystąpiła też do ustalenia zasad, jak redukować czy obniżać właśnie pasze GMO i taka propozycja będzie we wrześniu. W Polsce już w grudniu 2015 roku, na samym początku tej naszej kadencji, przyjęliśmy program wieloletni, który mówi o ochronie roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach zwierząt domowych środowiska, i drugie, zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych. Ten program kończy się w 2020 roku i mają być tam, celem programu jest jakby wsparcie i ustalenie zasad pozyskiwania właśnie roślin bez GMO. I to jest realizowane. Rząd i taki program powstanie 2020 roku, gdzie można siać, jakie odmiany. Ten program badawczy jest realizowany. My natomiast przygotowujemy jako resort i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa system skupu później jednorodnych partii tych nasion bez GMO i chcemy, żeby to w miarę jak najszybciej uruchomić, z tym, że te metody, które przewidują ten program, prowadzą do tego, że jest możliwe uzyskanie w Polsce około 50% zapotrzebowania na białko. Także w najbliższej przyszłości nie jest możliwe wyeliminowanie pasz produkowanych na przykład soi genetycznie modyfikowanej. To trzeba jasno powiedzieć. Złożyliśmy w tym zakresie projekt ustawy. Do tego jest program wykorzystania czy też produkcji i to jest realizowane. Natomiast jeśli chodzi o znakowanie, to już projekt ustawy taki mamy przygotowany i nazywa się to projekt ustawy o znakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Prowadzimy równocześnie program, który Ośrodek Badania Rejestracji Odmian w Słupi Wielkiej, profesor Gacek, polskie odmiany soi bez modyfikacji genetycznych, ośrodki doradztwa, rolnicy mogą, ośrodki doradztwa prowadzą poletka doświadczalne, gdzie rolnicy mogą zobaczyć, jak plonują i czy w naszych warunkach one będą się sprawdzać i możemy własne białko wyprodukować. Wdrażamy w tej chwili cały program związany z żywieniem zwierząt z własnych źródeł. To musi następować etapowo, to jest pewien proces i on jest skuteczny i mało z tego, szukamy alternatywnych źródeł białka, które będą zastępowały, prowadzimy innowacje, naukowcy, praca hodowlana, to wszystko jest nastawione na te 2,5 roku, to jest dużo, ale i też w procesie postępu biologicznego potrzebna jest pewna cierpliwość i konsekwencja, aby to było skuteczne, i te terminy, które pan minister podaje, są realne i racjonalne do tego, żeby skutecznie podjąć tutaj działania i wyeliminować wszelkie sprawy związane z paszami genetycznie modyfikowanymi w perspektywie czasu.
Na zegarach 29 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Kondycja polskiej wsi. Naszymi gośćmi są pan Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Już za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Kondycja polskiej wsi to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja. Zapraszamy radiosłuchaczy, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę księdza, temat jest bardzo dobry, tylko ministrowie nie odpowiadają
jeszcze,
na ten
jeszcze
temat.
Możemy, nie mówią o kondycji możemy poprosić wsi. O pana imię?
Andrzej z Wielkopolski.
Proszę, panie Andrzeju.
I wieść wygląda po prostu tak, jak ta jedna pani powiedziała, bardzo okropnie. To, że wygląda troszeczkę lepiej wizualnie, to dowód, że rolnictwo się likwiduje, sprzedaje się po prostu ziemię rolną, przeznacza się na działki, działki budowlane się sprzedaje i w ten sposób jakoś to tak inaczej wygląda. Ale proszę wejrzeć, ile zostało na wsi krów, ile po prostu się chowa świń, chlewy są puste, stodoły puste, gospodarstwa rodzinne, prawie ich nie ma, a gospodarstwo rodzinne, gospodarstwo po prostu produkcyjne, produkcja nie ma nic wspólnego z gospodarstwem rodzinnym. Gospodarstwo produkcyjne jest na innych zasadach i raczej truje, bo chociażby nawet ksiądz, który był w telewizji TVAM w programie Polska to też, wieś to też Polska, mówił o tym i właśnie chciałbym, żeby ten temat poruszyć. Jak się likwiduje polskie po prostu gospodarstwa rodzinne? Ile ich zostało, ile ich było, a ilu takich rolników nawet odebrało sobie życie w tym czasie? Nikt o tym nie mówi. Wszystko jest niby bardzo ładnie, pięknie, a problemy gospodarstw małych i rodzinnych są bardzo wielkie. Mówiąc o sprzedaży bezpośredniej, no kto dzisiaj robi w Polsce masło chociażby do siebie? Kto, ile ma krów, żeby po prostu sprzedać gdziekolwiek mleko czy jakieś tam dzieciom na targowiskach. Można to sprzedać? Przecież faktycznie to targowisko to była bezpośrednia sprzedaż od rolnika. Kobiety stały, sprzedawały masło, sprzedawały ser, produkty rolne, a to wszystko zostało zniszczone, zlikwidowane. Jak minister po prostu chciałby to odbudować?
Dziękujemy panie Andrzeju za głos w dyskusji. Przekazujemy głos. Proszę, bardzo proszę.
Myślę, że wieś polska się zmienia i szanujemy każdy pogląd. Jedni zauważają wieś przez pryzmat tego, gdzie żyją i w jaki sposób postrzegają. Mamy bardzo wiele przykładów, gdzie jest ten postęp i te przemiany, jakby dostosowują się, rolnicy dostosowują się do zmian. Jest też wiele miejsc, gdzie sposób rzeczywisty, szczególnie te oddalone od większych miast, miasteczek, ten postęp i ta rzeczywistość się zatrzymała w czasie. Dostrzegamy biedę i ubóstwo, dostrzegamy wykluczenie społeczne. Też w programie jest koncentrowanie się, żeby wspierać te obszary, które są słabsze i pokazywać im możliwości rozwoju. I na to są nastawione nasze działania, na tworzenie nowych miejsc pracy, na to, żeby administrację poprawić, jakość życia i środowiska. Myślę, że rozumiem pańskie pytanie, że już wiele rzeczy było, a zostało zbudowane i co ministerstwo w tej sprawie robi. Może zacznę od targowisk. Mamy uruchomiony program. Jest w tej chwili już podpisanych kilkadziesiąt umów co do cywilizowany sposób. Samorządy lokalne odbudowujemy, żeby miejsce sprzedaży, miejsce wcześniej istniejących takich dzikich rynków można było uporządkować. Myślę, że jeśli chodzi o zagospodarowanie wsi, to wszyscy musimy dostrzegać i to, co robią sołectwa, to, co spełnia, jaką rolę tej przestrzeni życia mieszkańców, fundusze sołeckie, wieś polska pięknieje. Wieś polska ma swoje sukcesy i myślę, że tylko skala dysproporcji między miastem a wsią była tak duża, że nadal jeszcze wymaga to nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Stąd też wyrównywanie szans. Polska nadal jest tym beneficjentem środków na rzecz obszarów wiejskich w ramach funduszy unijnych europejskich i te potrzeby muszą być identyfikowane, czy lokalne inicjatywy w ciągłym niedoborze, ale w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 3 miliardy złotych przeznaczamy na realizację strategii, czyli te lokalne społeczności wypracowują pomysł na rozwój, to one wiedzą. My stwarzamy im możliwości w partnerstwie. Samorząd lokalny, lokalni przedsiębiorcy i liderzy lokalni patrzą, co trzeba zrobić, dostają środki finansowe i później je realizują wspólnymi siłami. Myślę, że jest dużo przykładów i należy się w to włączyć. Sam współpracowałem blisko, tak samo jak minister i ja pochodzimy ze wsi, z małych środowisk wiejskich. Ja współpracowałem przed przyjściem do ministerstwa z 50 w ostatnich 5 latach przed przyjściem do ministerstwa sołectwami. Program odnowy wsi, czyli aktywizował wspólną pomysłem, wspólnymi potrzebami, wspólnym wsparciem oczywiście musi być nie tylko pomysł, ale i środki. Można chociażby pomorski program odnowy wsi, chociażby nakielski program odnowy wsi, czy w Wielkopolsce działają, na Śląsku. To wszystko są przykłady, że nie tylko resort stwarza warunki, tworzy możliwości, generuje część pieniędzy, bo część jest aktywnością i pracą mieszkańców, część jest samorządem. I myślę, że to jest ciągle aktualne. I myślę, że jestem fanem takiej współpracy, bo jak coś sami wypracujemy i dostajemy szansę, to będziemy tego pilnować i to będzie trwały rozwój.
Należy jeszcze dodać, że mówiłem tu już na początku, że cały rząd odpowiada, czuje się odpowiedzialny za polską wieś. Te wszystkie działania, jak chociażby 500+, wyprawka, inne socjalne, szanse dla wsi, realizowane przez, są one stosowane do polskiej wsi. Apel jest mój taki i kierownictwa. Włączmy się w rozwój i realizujmy te zadania, te możliwości, które są, bo mamy teraz przecież wybory samorządowe będą. Wybierajmy liderów takich, którzy przedstawią program dla danej gminy, program, który wykorzysta te możliwości, które daje i państwo, i rząd, i programy. Wybierzmy ludzi, włączmy się w rozwój, korzystajmy z tych instrumentów, które my tutaj przedstawiamy, bo to wszystko jest dla Polaków.
Kondycja polskiej wsi to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Urszula z Polski Północnej. Witam ojca, witam gości, witam radiosłuchaczy. Ja tutaj do pana ministra chciałam dwa takie pytania. Myślę, że pan minister trochę powinien mnie kojarzyć, bo znamy się z pierwszej kadencji Izby Rolniczej. Ja byłam w Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i tak na początku, jak dowiedziałam się, że panem ministrem jest pan Jurek, to się nawet ucieszyłam, ale dzisiaj zmieniłam zdanie trochę. Nie trochę, ale tak naprawdę. Chciałam zadać takie pytanie. Po pierwsze, mówimy o kondycji polskiej wsi. Polska wieś to nie tylko mieszkańcy, którzy nie zajmują się gospodarstwami rolnymi, ale są gospodarstwa też bardzo małe. Była mowa już o tym. I ja mam tutaj pytanie takie, dlaczego gospodarstwa na przykład dwuzawodowców, gdzie nie stać, skoro pracują gdzieś na jakiejś posadzie, mąż płacą ZUS, nie mogą być płatnikami KRUS-u. I takie gospodarstwa nie otrzymują żadnej pomocy finansowej, takiej bezwrotnej, jak utrzymują inne gospodarstwa. Aczkolwiek można byłoby też zainwestować, wyremontować i pomyśleć też o rozwoju, o niezniszczeniu. Czy to nie jest taka trochę celowa polityka, żeby te małe gospodarstwa zniknęły z mapy Polski? To są najbardziej ekologiczne gospodarstwa, najbardziej ekologiczna żywność jest produkowana. Niestety nie ma. W ubiegłym roku próbowałam dowiadywać się w różnych agencjach i w agencji rolnej i byłam i w sejmiku wojewódzkim i gdzie nie tylko wydeptywałam ścieżki, ani w tym roku nie ma takiej pomocy. Czy to nie jest jakby dokończenie tego planu, który zakładał plan Balcerowicza, gdzie kiedyś w banku usłyszałam, że polityka państwa jest taka, że trzeba z 2 400 000 gospodarstw zmniejszyć do 640 tysięcy. Taką usłyszałam odpowiedź. I dzisiaj niestety jest to kontynuacja. Jeżeli się tu nie zmieni, to gospodarstwa, które by mogły też prosperować, by mogły produkować nawet trochę więcej, nie mają żadnej szansy. Drugie pytanie. Chciałabym, żeby pan minister odpowiedział tak. Jest odpowiedzialny za resort rolnictwa, ale tu są też emeryci. Jak można przeżyć za emerytury, mając niecały 1000 zł. Nie mam z tego znajomo, jest więcej takich ludzi. Nie ma męża, jest samotną, musi zakupić opał na zimę, jest osobą schorowaną, musi wydawać pieniądze na leki i musi przeżyć ten miesiąc. Ja kiedy patrzę, jak strajkują inni z innych zawodów i domagają się podwyżki, potrafią wyegzekwować. Rolnicy, emeryci nie pójdą strajkować, bo nie mają i jak się zorganizować, zmobilizować, ale tutaj się od nich nie myśli w ogóle. Chciałabym usłyszeć dzisiaj odpowiedź, czy będzie się myślało o tej grupie rolników, którzy mają tak niskie emerytury, niecałe 1000 zł, i czy będzie jakaś szansa dla tych, którzy mają małe gospodarstwa, nie są płatnikami KRUS-u, a chcieliby być może w przyszłości stać się płatnikami KRUS-u, tylko nie mają szansy, bo zwalniając się z pracy, automatycznie nie mają z czego się utrzymać. Dziękuję.
Dziękujemy również. Pani Urszulo, pozdrawiamy. Prosimy.
Natomiast no, trochę myślę, że ta ocena, myślę, że trochę niesprawiedliwa, chociaż każdy ma prawo do swojej oceny. Ten rząd akurat, tak jak mówiłem, chce, aby ten dochód zwiększony, który wynika z różnego rodzaju działań, był sprawiedliwie dzielony. W ciągu 2 lat na mój wniosek rząd przyjął zmianę ustawy o KRUS-ie, gdzie dla 330 tysięcy rolników podnieśliśmy z 670 do 1000 zł minimalne renty i emerytury. To jest działanie wynikające z tego, że pojawiają się środki. Być może za jakiś czas będzie możliwość jeszcze zwiększania tej emerytury, no bo trzeba skądś te pieniądze brać. A jeśli są przypadki, że osoby no, są w trudnej sytuacji, to trzeba też z gminą rozmawiać, czy też z tymi instytucjami, które wspierają tego typu przypadki. Wprowadziliśmy bezpłatne ubezpieczenie dla młodzieży, dla domowników do lat 16 od nieszczęśliwych wypadków. To było kolejne działanie prorodzinne na polskiej wsi. Jeśli chodzi o ilość gospodarstw, to na początku w latach 90. następowało zmniejszanie. W sumie mieliśmy ponad 2 miliony gospodarstw, ale już ta stabilizacja następuje. Nastąpiła 1 350 000 składa wnioski o płatności obszarowe i to jeszcze jest od kilku lat tak w miarę stabilne. No, część nie składa, bo traktuje te swoje gospodarstwa ponadhektarowe jako miejsce do wypoczynku. I nie wiem, co pani ma na myśli. Małe gospodarstwa powinny produkować, bo jeśli mamy hektar czy 2 hektary, to zależy od rodzaju produkcji. Trudno, żeby przychód z hektara był taki sam jak z 30, ale trzeba właśnie korzystać z tych metod sprzedaży, o których tutaj mówiliśmy i wprowadzamy. Jest kilka form sprzedaży z działki tak zwanej, czy z większego gospodarstwa, bo nie wiem, co pani ma na myśli pod pojęciem małe gospodarstwo. I nie ma tu żadnej dyskryminacji. Płatności obszarowe są od hektara. Natomiast jeśli chodzi o zakup sprzętu, traktora, czy kosiarki, czy innych, no tutaj są takie warunki, że no trudno, żeby traktor sprzedawać na 2-hektarowe gospodarstwo. No takie są tam bariery, nazwijmy to, czy też warunki przystąpienia dotacji. Naprawdę naszym zadaniem nie jest likwidacja żadnych gospodarstw. Mój ojciec też pracował, był dwuzawodowcem, znam te uwarunkowania, 25 lat mieszkałem bezpośrednio na wsi, teraz też mam kontakt ze wsią. Naprawdę ta polityka tego rządu chce, tak przynajmniej chcemy, żeby dotyczyła wszystkich i żeby wszyscy, którzy w miarę włożonego też wkładu z tego korzystali, a trudno odrobić powiedzmy te uwarunkowania wynikające z wysokości emerytur czy rent, które powstały przez kilkadziesiąt ostatnich lat.
Resort w ramach programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, programu rolnego, jest szczególnie uwrażliwiony na te obszary słabsze, gdzie są pewne niedobory, ale sam w mojej wsi, w moim sołectwie, wiem jak wygląda sprawa, oczywiście nie wszędzie tak jest, ale podaję tu jako przykład dwuzawodowców, że ma 4-5 hektarów, ma dzierżawi tą ziemię, sam pracuje i wiemy, że są różne sposoby, nie ma potrzeby za dużo o tym mówić, bo to funkcjonuje i myślę, że tu są różne pomysły na rozwój, warto skorzystać z doświadczeń innych, ale będziemy bardzo uwrażliwieni na to, w jaki sposób możemy szukać rozwiązań właśnie dla tej grupy. Nie wszystko też jest tutaj zależne od tego, co wypracujemy. Szukamy pomocy środków unijnych, nie wszędzie można, pomoc krajowa, ale i też wewnętrzna praca i wiem, że to jest różnie. Także tutaj ja bym tu rozgraniczał każdy przypadek w każdej sołectwie, czy w gminie, czy w obszarze, w zależności od możliwości znalezienia pracy, czy też poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania jest możliwe. A co do spraw już związanych z emerytami, emeryturą, pan minister dość precyzyjnie to przedstawił.
Chcę powiedzieć, jeśli chodzi o obszary zapóźnione, strategia odpowiedzialnego rozwoju przewiduje interwencje na tych obszarach, ale tak strategia przyjęta rok temu, teraz są programy sektorowe. Mamy pilotażowe programy, jeden już rozpoczęliśmy na tereny były popegeerowskie w województwie właśnie zachodniopomorskich. Wspieramy jedną z fundacji, to jest taki będzie pilotaż, tak aby ta miejscowość, te pozostałości stały się aktywne. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dokonuje analizy tych byłych PGR-ów. Tam chcemy wprowadzać programy wsparcia. No, nie da się tego wszystkiego od razu zrobić raz sprawy może i finansowe, drugi raz sprawy też organizacyjne. Dlatego jeszcze raz podkreślę, inicjatywa lokalnych liderów, wójtów, burmistrzów, starostów, współpraca z rządem może ten proces przyspieszyć.
Na zegarach 22.49 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych, poświęconych kondycji polskiej wsi. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwonię. Moje imię jest Teresa. Dzwonię z bardzo daleka, bo z Kalifornii. I tak przysłuchuję się tej rozmowie z panem ministrem i ze pracownikiem. Niedawno słucham, ale po prostu boli mnie serce bardzo, że wszyscy tylko mają pretensje, a nikt nie powie: dziękuję panie ministrze za to, dziękuję całej grupie, co zrobiliście już. Nie jest tak źle, proszę państwa, jak wszyscy mówicie. Jeżeli się przyjeżdża do Polski i przejeżdża się przez teren autobusem, czy jak to widzi się, wielką, wielką poprawę. I nie można powiedzieć, że Polakom jest źle. Pewnie, że są grupy, jak wszędzie na całym świecie, którym nie powodzi się dobrze, nie powodziło i nie będzie powodzić, bo taki jest świat. Ale proszę państwa, jeżeli my, tak jak ta pani powiedziała, co my możemy zrobić, żeby temu rządowi, temu ministrowi, który stara się, na pewno pracuje ciężko, pomóc? Ludzie kochani, pomocą jest to powiedzieć mu dziękuję za to, co pan robi. I popieramy pana i niech pan pracuje tak dalej. To samo dotyczy się i rządu, to samo dotyczy się tej sytuacji, która w tej chwili w Sejmie. To wszystko idzie na cały świat. Świat widzi i pyta się. Bo ja tutaj mam kontakt z Polakami, którzy nie mówią nawet po polsku. I pytają się, co to znaczy, że ta kobieta podchodzi do minister i oddaje jej w rękę dokument jakiś. To jest po prostu obrażające. Panie ministrze i pana grupie całej bardzo serdecznie dziękuję, bo sama pochodzę z bardzo biednych terenów i tak mi się zdarzyło, że żyję poza krajem i zapach chleba, który moja mama piekła do dzisiejszego dnia, jest w moich ustach. Także Polacy, kochajcie Polskę i róbcie wszystko, żeby to, co jest zaplanowane, udało się. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i jest mi bardzo przykro, że tak wszyscy mówią, że dobra zmiana to nie dobra zmiana.
Pani Teresa. I nic więcej
nie dodam, bo mi po prostu serce pęka z żalu. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie i dziękuję za wszystko, co robicie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Pani Tereso, dziękujemy. Również pozdrawiamy, a w pani osobie pozdrawiamy całą Polonię.
Bardzo dziękuję. To z oddali. Czasami trzeba mieć pewien dystans do tej dzisiejszej rzeczywistości i takie ciepłe słowa usłyszeć, ale myślę, że to, co może panu ministrowi nie wypada tutaj powiedzieć, pan minister mówi tak do mnie, jako do jednego współpracownika, do wszystkich nas, wiceministrów tutaj wspierających ministra w resorcie, macie traktować swoją pracę jako służbę. Jeśli jedziecie na spotkanie, to pokora jest pierwszym, jak gdyby, naszym podejściem i jesteśmy w resorcie 2,5 roku i ciągle jesteśmy na tym etapie służby i pokory do tego, co podchodzimy. Być może tak jest, że u siebie szuka się zawsze tych rzeczy, które jest problemem, które są niezrobione. Chce się przekazać nam informacje, gdzie jeszcze mamy szukać rozwiązań, ale też potrzebne nam jest, i to nie będę ukrywał, to, żeby też była akceptacja to, co robimy dobrze. Ja wróciłem, wczoraj byłem na takim wyjeździe dwudniowym w Serbii i myślę, że tam dopiero można było zrozumieć, ile lat myśmy już poszli do przodu, jeśli w latach 80. Jugosławii
Wrocławia była 20 lat do przodu, tak się określało, to teraz jest chyba z 15 lat do tyłu i chce dogonić tą rzeczywistość. Więc czasami warto się zatrzymać z perspektywy kalifornijskiej, usłyszeć takie ciepłe słowa. Z drugiej strony mój syn wrócił niedawno z Teksasu, też jeździł po wsiach, jeździł po kilku stanach, na kilkumiesięcznej takim wyjeździe w pracy. Jak wrócił, to też było mi miło, kiedy mówi, że u nas, na naszej wsi, że zupełnie inną rzeczywistość poznawał. Więc warto, żebyśmy też wartościowali to, co mamy dobre, ale to nie oznacza, że mamy wszystko chwalić. Szukamy rozwiązań i problemy są nasze ważne, ale ważne w tym wszystkim, żeby była równowaga. Jeszcze raz dziękuję za ten głos, który dla nas jest też na pewno istotnym wsparciem i takim ładowaniem akumulatorów.
I zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Marek z południa kraju. Witam ojca prowadzącego i pana ministra. Panie ministrze, kiedyś stać nas było kupić takie te drobne gospodarstwa, stać nas było kupić traktor bez tych dopłat. Dzisiaj po prostu z tymi unijnymi dopłatami jest nas nie stać tego traktora kupić. No i druga sprawa, kiedyś za jednego, jak to się mówi, wieprzka mogła przeżyć kilkuosobowa rodzina miesiąc czasu. Dziś jest to niemożliwe, bo nie można tego prosiaka sprzedać, ani jest cena taka, że jest marna. No i tu bym miał taką prośbę do pana, żeby pan podkreślił, bo głównie by się rozchodziło o te, bo korzystamy z tych dopłat unijnych, ale tu, żeby pan podkreślił, ile my wpłacamy, a ile z tego jednego euro my korzystamy. Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam również, panie Marku.
Jeśli chodzi o rolnictwo, to z tych dopłat, tak jak pan powiedział, ile dostajemy, to każdy rolnik to dostaje w zależności od ilości hektarów i myślę, że korzystanie z tych pieniędzy to jest jakby jego decyzją. Wierzę w to, że to idzie na działalność związaną z rolnictwem, no, a inne środki, jeśli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, no w części są oczywiście wydawane na sprzęt zachodni, no ale to już nie wszystkich dotyczy, bo na przykład traktory już mamy teraz też polskie, mamy maszyny polskie, wiele zakładów sprzętu rolniczego jest tak, że myślę, że ta ocena nie jest do końca właściwa.
Myślę, że musimy pamiętać, że nie żyjemy w zamkniętej enklawie, tylko w globalnym już w tej chwili świecie. To wszystko idzie z postępem i musimy też pamiętać, że konkurencyjność stwarza nowe warunki i po prostu świat idzie do przodu. Jeśli nie będziemy się z tym odnajdywać, to będziemy się cofać. Oczywiście, że mówimy dopłaty. Dopłaty są rekompensatą z tytułu niskich dochodów rolników, czy też próbą poszukania, że dostają przecież zobowiązania, że to nie jest danina za nic, za określone pilnowanie ochrony środowiska, przestrzeganie norm środowiska, dobrostanu zwierząt, więc to jest wszystko tutaj wyważone. I to jest taka trochę miara postępu, czasami trudnego, z którym musimy się zderzyć, ale myślę, że musimy to oceniać obiektywnie, co jest dobre, co jest złe i co tworzy nam ten kierunek dla naszych następnych pokoleń, dla naszych dzieci, dla przeniesienia tego dobra wspólnego, jakie mamy na następny czas.
Na zegarach 22:58 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Kondycja polskiej wsi to temat, który podejmujemy, a naszymi gośćmi są pan Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Już za chwilę kontynuujemy nasze spotkanie. Thank you. minuta po 23. Kondycja polskiej wsi to temat, który podejmujemy podczas dzisiejszych rozmów zakończonych na antenie Radia Maryja. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jerzy, zachodniopomorskie Płoty. Ja reprezentuję zespół polskich inżynierów i wynalazców. Rolnictwo polskie to przede wszystkim trzeba odbić przemysł przetwórczy. Myśmy zaprojektowali, jest wybudowana w Piaszczynie koło miastka fabryka prosta, biogazownia z gorzelnią na 12 milionów litrów. Wodę z procesu technologicznego czyści polska rzęsa. To jest gotowe białko, dlatego rzęsa, bo jak byłem mały, to kaczki karmiłem. To jest niesamowite bogactwo. Wszystko, co z pola zabieramy, wszystko na pole wraca. Mamy piękną technologię przerobu płatków, ziemniaków na płatki ziemniaczane. Takie hybrydowe rozwiązania mamy, gdzie jeden odpad jest napędem do drugiej fabryki. Panie ministrze, ja serdecznie zapraszam. Brakuje... Problem jest jeden zasadniczy, mianowicie z probu jest do 10 milionów. Taka fabryka kosztuje 60-100 milionów. I tu jest cały problem. Grupy producenckie się nie sprawdzają. Ciężko jest nam zdobyć te fundusze inwestycyjne, ponieważ one są rozproszone, chociaż teraz one wracają do minister Emilewicz. My po podobnym programie z ministrem Tchórzewskim robimy cały program wojny ze smogiem. W polskiej energetyce mamy kwas huminowy z polskiego węgla brunatnego, gdzie możemy zapobiec stepowieniu pól. Mamy sorbent, gdzie z klasy zatrutej najbardziej ziemi możemy doprowadzić do klasy zero. To są wszystko sprawdzone rzeczy. Potrzeba nam siły zrozumienia. A ten spirytus w tej biogazowni i w tej fabryce w Piaszczynie koło miastka możemy produkować ze słomy na tych samych urządzeniach. To jest niepowtarzalna fabryka na świecie. Ze słomy, ze zrąbków możemy robić paliwa drugiej, trzeciej generacji. Ja jestem po rozmowie z ministrem Kwiecińskim. Daj Boże, żebyśmy chociaż komunikację miejską naszym etanolem napędzali. Mamy paliwa drugiej, trzeciej generacji. To jest najistotniejsze, że wszystko, co z pola zabieramy, wraca z powrotem na pole wzbogacone o wszystkie mikroelementy. Jest to szansa. Ja mogę podać telefon, możemy zrobić panu ministrowi prezentację, pokazać, jak właśnie tutaj na tych zubożonych terenach lokalnie odbudować przemysł przetwórczy.
Dziękujemy, panie Jerzy. Przekazujemy głos.
Tak, na resort i czy generalnie podanie telefonu. Pan tutaj powiedział, że jest pan w kontakcie z panem ministrem Kwiecińskim. Jeśli chodzi o biogazownię, to chcę przypomnieć, że nasza współpraca z ministrem Tchórzewskim doprowadziła do tego, że pierwsze zmiany w prawie energetycznym o odnawialnych źródłach energii doprowadziły do tego, że te biogazownie zostały w większości uratowane. To nawet stowarzyszenie OZEW to podkreśla. Mamy 10 milionów, taki program uruchomiony jest i tutaj z tym też mamy problemy, bo zbyt dużo chętnych nie ma. Natomiast te większe kwoty, no to jest Polski Fundusz Rozwoju i tam, no, myślę, że jeśli pan rozmawia z ministrem Kwiecińskim, to pewne warunki można ustalić i utrzymać na jakichś zasadach możliwość finansowania inwestycji, ale zachęcam do kontaktu. Jest możliwość albo przesłania, albo podania tutaj telefonu. Jesteśmy na to otwarci. Zresztą, tak jak powiedziałem wcześniej, w drugiej części naszej kadencji chcemy zwrócić i skierować większość też działań rozwojowych właśnie do umożliwienia powstawania przetwórstwa, czy też włączenie się do handlu poprzez powołanie takich podmiotów gospodarczych do obrotu produktami rolno-spożywczymi.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Tak, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich zgromadzonych w studio, panów ministrów, ojca prowadzącego. Ja dzwonię z Podlaskiego, właśnie z okolic Białegostoku, tam właśnie, gdzie minister Jurgiel te tereny dobrze zna. No i właśnie chciałbym coś powiedzieć.
Możemy poznać imię?
Słucham?
Możemy poznać.
Sławomir, przepraszam, nie powiedziałem. No i właśnie chciałbym jeszcze troszeczkę wrócić do tego, co było już powiedziane, że wieś, chcę powiedzieć, bo żyję od urodzenia do dzisiaj na wsi, jestem na podwórku w tej chwili, no wyludnia się. I tutaj nawet mam swoje dzieci, też tutaj raczej nikt nie zostanie, bo dzisiaj każdy chce pieniążki zarabiać, no żeby za pracę zaraz było zapłacone. Tu na wsi jeszcze jakieś małe gospodarstwo, które ja mam, też jestem i pracuję, i gospodarstwo także. Nie jest to lekko. A w wyniku finansowych na takim niewielkim gospodarstwie to naprawdę trudno się doszukać. Tak bardziej to się robi, żeby było zrobione. No i bardzo mi żal, tak jak i w mojej wiosce, tak jak i w innych, widzę wszędzie, te budynki, to wszystko, co było nabudowane wcześniej, w tych latach trudnych, kiedy było ciężko o materiał, o cement, no ludzie jakoś to budowali, chcieli coś robić. Teraz w większości, nawet w mojej wiosce, to połowa wioski to jest nieczynna. Na dzisiaj jeszcze tam niektórzy właśnie, tak jak już było powiedziane, dzierżawią, biorą to ziemię, pobrali ludzie kredyty, tutaj u siebie też widzę. Muszą zwiększać te swoje uprawy, żeby było jak najwięcej. I to na dzisiaj to nie jest taki wielki sukces, bo dzisiaj jak ktoś musi mieć dużo ziemi, 80-70 hektary czy więcej, żeby utrzymać 3-4-osobową rodzinę, no to nie jest żaden sukces gospodarczy, bo kiedyś to w naszej wsi to ludzie z małych gospodarstw jeszcze budowali domy w mieście dla swoich dzieci. No i nie było niby tych i dopłat, i takiego przemysłu, i no ciągniki, wszystko ładnie tam, jeżeli ktoś ma te nowe też, niestety w większości to nie polskie marki. Drogie są, ludzie się no zadłużą na to, no i później tak. Muszę to, o tym się nie mówi, że to jest dużo tych jadących po polu ciągników ładnych z kabinami, że to są dowody, są na banki, to nie są, i nie wiadomo kiedy te ludzie tam przejdą, będą mieli to na swoją własność. Także ja chcę docenić to, co już się stało, co jest lepiej, że no, trochę się zmieniła wieś, ale martwi mnie, że ta wieś jednak chyba ktoś tego nie widzi albo nie chce widzieć, że jednak ma się wyludnić, że tylko zostaną wielkie, to już nie będzie gospodarstwo rodzinne, bo jak słyszałem na początku przy tych przemianach, to miało być gospodarstwo rodzinne w Polsce, taką podstawą. A teraz to już tylko tam ktoś, komu się udało, przejmuje to następne gospodarstwa. No przy tym jeszcze tylko wspomnę, że jest problem, bo o jakości żywności to mało się mówi. Te wszystkie składy nawozowe, co na wiosnę ich najwięcej widać, to wszystko ziemia się usypuje, ludzie szukają zdrowia, chodzą po lekarzach, a taka to opłacalność jest, że każdy z tej ziemi, jak on tam by nie miał, chce dobrze ją wykorzystać, używa tych nawozów, może i za dużo często, żeby jakoś się utrzymać. No, kiedyś była gospodarka inna, bo każdy jakie gospodarstwo miał, co tam mógł z tego zrobić, no to tyle wyprodukował. A teraz no świn na wsi nie ma, w sąsiedniej wiosce kolega mówi, ostatnio świnie zabili chyba 2 miesiące temu. No bo takie warunki, jakie tu słyszymy wszystkie, no to jest nienormalne. No, gdzie nawet ten gospodarz pójdzie po mięso, jak on u siebie nie może chodzić, bo tych warunków, które są, to nie sposób jest spełnić. No bo to są naprawdę często, no to już nie będę tego mówił, bo to niektóre to śmieszne są przepisy. No i też takie, że u kogoś niemal nigdy nie było żadnego problemu z jakimiś chorobami tam zwierząt czy jak, a że gdzieś jest, że ktoś gdzieś bada, to inne gospodarstwa trzeba pozamykać. Nie wiem, czy to interes w tym jest, bo w tym radiu słyszałem poprzednio też rozmowę wcześniej już, że Hiszpania, też tam prelegent powiedział, już 30 lat walczy, chyba dobrze usłyszałem, z tą chorobą, a w tym czasie zwiększyła produkcję trzody chlewnej, właśnie podwoiła. No, a u nas jednak widzę, że to wszystko się zmniejsza. No i wtedy co? Do marketów ludzie muszą iść, a w marketach żywność jest, no niestety, pochodzenia, no w większości tak jak i nie z naszych ferm. Także ja z całym szacunkiem, bo zawsze głosowałem za PiS-em, chyba dalej będę, tylko żeby no, ludzi szanować wszystkich i na wsi też i tak no nie żyje się tak łatwo, a młodych tu już jeszcze teraz są pokolenia, że mieszka tata, mama, starszy, dzieci gdzieś pracuje po świecie, gospodarstwa no dzierżawi sąsiad, dopłaty też tam biorą, tak jak tu było powiedziane, że dopłaty na podstawie odbieranych dopłat no, za grunty, ale to robi kto inny i już te ludzie jak starsi już nie będą mogli tu mieszkać, umrą, to tu żadne dzieci z tych, co ja tu w okolicy widzę, nie wrócą na to gospodarstwo. To gospodarstwo przejdą, nie wiem, na czyją własność. Także to ani to nie będzie już rodzinne. No, obawiam się, że to komuś no, chyba zależy, żeby to nie było tak, jak kiedyś było, że to cała rodzina pracowała i z tego mogła żyć. Bo dziś gospodarz musi wszystko zrobić i jeszcze musi szukać, załatwić sobie rynek. Pan minister Jurgiel wie dobrze, bo jak było w Białymstoku, był rynek na tysiąclecia, był rynek na Bema. Tam jeszcze wtedy ja jeździłem i mój tato jeździł, można było pojechać stanąc swoim samochodem, żukiem i sprzedać dla ludzi, którzy przyszli, którzy później już mnie znali i ode mnie chętnie kupowali tam warzywa, ziemniaki. Mhm. Później te rynki się zmieniły, zostały opanowane przez handlarzy tak zwanych, gdzie rolnik tam już nie może wjechać, bo tam już zajęte jest na stałe miejsce. Później w ogóle było zlikwidowane, także w Białymstoku te, co są jeszcze tam na Fastach, to już tam giełda, można powiedzieć, że padła. Na Andersach to jest taka giełda, że też tylko handlarze ci, co mogą całymi dniami stać, to stoją. Rolnik nie może tak być bez przerwy na giełdzie i jeszcze gospodarstwo obrobić.
Panie Sławomirze.
Także to taki, ja już będę kończył właśnie. Jeszcze raz właśnie chcę podziękować za to, co jest. No, no ogólnie tak jeszcze z okna samochodu to nieraz jak rolnicy jadą i jeszcze mają te nowe ciągniki, to fajnie wygląda. Ale jednak jest smutna sprawa, że tyle budynków, tyle wszędzie gospodarstw jest właśnie pozamykanych. I to jakiś majątek jest na skali kraju całego, a to stoi nieużyteczne, niszczeje. No, żeby to było opłacalne, na pewno ktoś by tam coś robił. A to chyba nie jest prawda, że tak się opłaci, skoro jest tyle wszędzie tych miejsc gospodarstw pozamykanych. No, ktoś tam sobie przyjeżdża na niedzielę. Dziękuję bardzo, przepraszam, że może za długo, ale no i trochę
również
emocjonalnie mówię, bo przeżywam to całe wieś i to wszystko. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy życzę wszystkim.
Dobrej nocy również, panie Sławomirze. Dziękujemy.
Wiesz, rzeczywiście resort, pan minister też w swoich priorytetach ma zapisane z resortu przeciwdziałanie wyludnianiu się wsi. Wiemy, że wieś się wyludnia, wiemy, że ten demograficzny, starzeje się wieś. To jest jeszcze dalej problem. Dziękuję panu za ten głos, który jest pełen troski i proszę mi wierzyć, nam też to nie daje spokoju. Więc przede wszystkim takim priorytetowym na dzisiaj, ale i na każdy dłuższy, średni, dłuższy okres czasu, to jest ta przemiana pokoleń na wsi, czyli to, co możemy zrobić, to powstrzymać. No, starzenia się społeczności wiejskiej nie powstrzymamy, no bo czas upływa, ale zaopiekowanie się seniorami, domy dziennego pobytu, taka srebrna gospodarka, to jest pewne wyzwanie związane z tym, że żyjemy dłużej i daj Boże, i że też starsi seniorzy są z nami dłużej niż to było poprzednio. Ale troską ministerstwa, resortu jest przemiana pokoleń, żeby tam, gdzie to jest możliwe, młodzi ludzie nie wyjeżdżali, a stworzyć im warunki do tego, po pierwsze przejmowali gospodarstwa, dostawali na to zachęty, no i próbowali w ramach istniejących realnych możliwości, bo inaczej jest na Podkarpaciu, inaczej w Wielkopolsce, a inaczej w Zachodniopomorskim czy na Podlasiu, żeby premia, na przykład to, co robimy jako taka formuła, premia dla młodego rolnika. Już blisko 11 tysięcy młodych rolników o takie wsparcie i dalej, teraz w czerwcu mamy, to jest co prawda nie są jakieś wielkie pieniądze, ale 100 tysięcy premii za biznesplan na to, żeby został, żeby urządził gospodarstwo, kupił ciągnik chociażby, czy kupił maszyny. Myślę, że jest modernizacja gospodarstw rolnych, a więc też musi mieć zainwestowane środki. To musimy dać, ma 50% zwrotu, ale to już są poważne pieniądze. Zależy, co chce robić, do 200 tysięcy czy do 500 000. Jeśli chce rozwijać produkcję mleka, produkcję prosiąt, czy produkcję bydła wołowego, wołowiny, to też dajemy mu dość poważne już środki. To nie są już takie drobne premie, ale połowę do 500 000, czy dla trzody chlewnej nawet do 900 tysięcy. Wtedy trzeba stwarzać warunki na kredytowanie, bo drugą część musi dołożyć i te koszty są kwalifikowane. Więc stwarzamy realne szanse dla młodych ludzi i to możemy zrobić. Myślę, że druga rzecz to jest też taka, która będzie ten proces wzmacniać, to, żeby rolnik miał świadomość, że mogą być wahnięcia na rynkach, może ta produkcja być mniej czy bardziej opłacalna, to musi szukać, jeśli możliwe, działalności pozarolniczej, czyli mieć jakąś alternatywę, a może u niego akurat to może być turystyka, a może trochę sprzedaży bezpośredniej, która dokończy, da mu dodatkowe źródło dochodu, a może energia odnawialna, która będzie też zabezpieczeniem na obniżenie kosztów, może będzie wójt, czy w powiecie lokalny rynek, gdzie będzie lokalny rynek, infrastrukturę, a dalej, no myślę, że ważnym jest też wybór tego, co jest kierunkiem takim, no niekwestionowanym, rolnictwo ekologiczne i rozwój logiczny, wspieramy to rolnictwo, programy rolno-środowiskowe, czy nie trzeba poszukać nisz produkcyjnych, bo może się znajdzie, że produkcja jakiejś natrafimy. Dobry doradca. Tutaj jest kluczowy doradca, nie tylko prywatny, ale i państwowy. Tutaj stwarzamy takie możliwości w tej chwili w ramach istniejących naszych środków, programów, usługi doradcze. Czy jeden doradca podpisuje z drugim rolnikiem na 3 lata umowę, gdzie mu robi analizy i wspiera go. Ma grupę 15-20 rolników, z którymi współpracuje. I on jest ich bezpośrednio do dyspozycji. On zna regulacje, on zna przepisy, on pomaga się urządzić. I to właśnie naszym zadaniem jest uruchomić, przygotować tych doradców, a innowacje, a stosowanie innowacji, czyli naukę trzeba, żeby wygenerowała z siebie doradców, żeby wdrożyli to bezpośrednio do gospodarstwa, no i naukowców trzeba zachęcić do tego, żeby im nie tylko opłacało się robić karierę naukową, ale wymyślać konkretne rozwiązania i co ważniejsze, wdrażać je do praktyki. Mamy w tej chwili takie lokalne, jak gdyby uruchomiliśmy programy na 2-3-letnie wsparcie dla działania współpraca, czyli naukowiec musi się dogadać z kilkoma, nawet kilkunastoma rolnikami, ośrodek doradztwa i przedsiębiorca razem dostają 500 000, 1,5 miliona na 2 lata, że będą produkować na przykład tradycyjne odmiany pszenicy, będą produkować z tego chleb. Taki mam jeden z wniosków, który mamy działania współpracy, dostał największą ilość punktów i już wszyscy czekają na możliwość, szerszą skalę produkcji, bo wiedzą, że jak wyprodukują z tego chleb, to ten chleb będzie im sprzedawany na pniu z doskonałego, polskiego, zdrowego, ekologicznego, tradycyjnego odmian pszenicy, które mają swoją, jak gdyby, wartość prozdrowotną. Trzeba, a już nie wspomnę o cyfryzacji, czyli dostępu, czyli inteligentnych wsiach. Pomysłów jest wiele, musimy szukać rozwiązań. Nie wszystko, co powiedziałem, jest do zastosowania w jednym miejscu, ale na pewno daje wyobrażenie o tym, że te możliwości są różnorodne i trzeba być aktywnym, do tego zachęcam.
20 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone poświęcone kondycji polskiej wsi. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
można już mówić?
Tak, prosimy.
Ja tam już zacząłem, ale zostałem przerwany. Chodzi mi o taką sprawę do pana ministra. Ja pracowałem...
Możemy poznać pana imię?
Po studiach jestem, Stanisław z Mazowsza, od Warszawy. I pracowałem w różnych zakładach tego. Studia kończyłem na OMCS w Lublinie. No i później jeszcze kończyłem, bo w 56 roku wiedzęśmy zorganizowali, byłem czynnikiem tego, byłem kilka razy zamykany i rektor mnie przerzucił do Szczecina i w Szczecinie rolny kończyłem, bo tu zootechnikę. I wobec tego, co mnie boli, że nie ma szkoły, wszystko później pracowałem w Centralnym Ośrodku Oświaty, w ministerstwie przerzucili nas do Pszczelina. Ośrodek jest normalnie skasowany. Nauczycieli się tam nie uczy. Byłem 18 lat w Ośrodku Doradztwa Rolniczego Poświętnym. To jest powiat Płońsk w Ciechanowskim. Mieliśmy wtedy wszystkie te Mazowsze, tego województwa płockie, ciechanowskie, ostrołęckie, siedleckie, no i także i tu warszawskie. Zajmowaliśmy się dokładnie rolnikami. Ja miałem dosłownie, powołałem pomy, które się produkowały, na przykład pom Wyszków, w szczecińskim pastuchy elektryczne. Podjąłem to właśnie na cały, poszło to na cały kraj. Później Warnice żeśmy zamkli, bo to tam do tego nie szło, tylko tu do tego. No więc niestety teraz to schwyciło. Natomiast mechanizacją gospodarstw się zajmowaliśmy i ja w 90 roku Centralny Ośrodek Oświaty został skasowany. Także jest... Słyszy pan? Halo? O to chodzi, że to poszło wszystko tego. Wspaniali byli naukowcy po studiach doktorzy, docentów mieliśmy. Także wszystko poszło. I ci ludzie, ta kadra nasza, poświęcka, w którym w każdym powiecie było trzech specjalistów. Specjalista od szkoleń, od rolnych i mechanizacji budownictwa, produkcji zwierzęcej. Ja sam jeździłem po tych i później nas na cały kraj mnie ściągali do poświętnego. Mm-hmm.
Panie Stanisławie, przepraszam, że wejdę słowo, ale ze względu na czas, który nam upływa, prosimy już o sprecyzowanie
ale
pytania.
Nie, to dobra, ja chcę się do ministerstwa, do państwa dostać, bo chciałem, żebyście wykorzystali mnie i wiele mam, bo tak, i w RCGW gospodarzyłem żelazny, 4 lata tam byłem dyrektorem. W mazurskiej hodowli ziemniaka, w stawiskach też tam tego 3 gospodarstwa. Mam dużo spraw takich, których chciałem poruszyć i tego. Sprawa świń, więc robiłem Zachełkowskiego w PGR-ach ze Stany. Byłem na 3 lata dyscyplinarnie, bo do Moskwy szedłem na studia. I miałem powiat słupski, sławieński. Miałem leptospirozę w Żońcy, skasowałem wszystkie świnie i budynek został spalony, bo to po niemiecku był z drzewa.
Panie Stanisławie, musimy już zakończyć niestety.
I teraz w Lublinie majątku był dzik, który w parku ogrodzony było siatko i te dziki kopały rowy i wychodziły, bo chcieliśmy te dziki...
Panie Stanisławie, halo, panie tak? Stanisławie, niestety musimy zakończyć już.
Tak? No. Jeszcze chodzi o co mnie, chodzi o stadninę koni.
I to już może ten temat stadniny koni podejmiemy przy najbliższej okazji. Pozdrawiamy pana serdecznie.
No, słyszę, że pan ma bardzo dużą wiedzę, doświadczenie. Zapraszamy. Jeśli chodzi o oświatę rolniczą, to odbudowujemy to, bo resort już przejął od kilka. Mamy 52 szkoły rolnicze w gestii resortu. Ten proces zaczął się w roku 2005, jak pierwszy raz byłem ministrem. Planowaliśmy przejęcie 80 szkół, potem zostało zahamowane. Ale to jest naszym oczkiem w głowie. Jeśli pan znajdzie czas, to prosimy o kontakt i w tych sprawach chętnie skorzystamy z doświadczeń Pana.
I odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę.
Halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór Panie Ministrze. Ja mam takie, powiedzmy, dwa szybkie pytania z tej strony.
Czy możemy poznać,
Andrzej, młody rolnik z województwa dolnośląskiego. Pierwsze pytanie jest takie, czy jest jakiś pomysł, czy ewentualnie jest jakaś szansa, żeby zrodził się taki nowy pomysł dla rolników o jakieś rekompensaty dla rolników, którzy posiadają na swoich polach słupy energetyczne, gdyż powiedzmy, że jest to duży problem na niektórych moich polach, przykładowo, gdyż na jednej działce 12-hektarowej posiadam 8 takich słupów i może o tyle przy zabiegach uprawowych nie jest to bardzo uciążliwe, natomiast przy zabiegu, wykonywaniu zabiegów chemicznych jest to już naprawdę bardzo uciążliwe, bo wiadomo, zamiast jechać na prosto cały czas, jednak trochę to czasu zajmuje omijać te wszystkie słupy. A na przykład mój kolega w podobnym wieku, to jest około tam 25 lat, z sąsiedniej wioski na takim polu, takich, znaczy no na swoich polach, w sumie na swoich areałach około 100 hektarów takich słupów posiada tylko 2, gdzie ja na samych 12 hektarach posiadam takich słupów 8. No jest to, no nie ukrywam, bardzo dużo utrudnienia i teraz pytanie, czy jest jakaś szansa na rekompensatę tego z racji utrudnień przy wykonywaniu zabiegów. A drugie pytanie mam takie do pana ministra, czy jak pan widzi rozwój rolnictwa, szczególnie prosperowanie młodych rolników na wsi, gdyż no coraz więcej młodych ludzi, wiadomo, ucieka ze wsi, przeprowadza się do miasta i tutaj ze swojego przykładu, choćby z Dolnego Śląska, mogę powiedzieć, że w promieniu około, powiedzmy, 30 kilometrów znam tylko 3 rolników, chłopaków w zasadzie w moim wieku, około 25 lat, którzy na gospodarce chcą zostać. Reszta to powiedzmy są dominujące gospodarstwa po 2-3 tysiące hektarów. A jeszcze do tego chciałbym zapytać, czy są jakieś szanse ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości na ułatwienie procedur biurokratycznych, bo no choćby ostatnio starałem się o premię dla młodego rolnika, czy o zgodę na zakup działki. No i powiem szczerze, że tych spraw papierologicznych jest naprawdę ogrom. I wiadomo, teraz szczególnie w okresie wiosennym, gdzie jest natłok tych prac polowych, ja muszę stać w kolejce choćby czy do KRUS-u, czy do Agencji Restrukturyzacji, starać się za załatwianiem tych wszystkich spraw biurowych. To wszystko. Dziękuję z góry za odpowiedź panu ministrowi i pozdrawiam.
Dziękujemy również panie Andrzeju, pozdrawiamy.
To jest sprawa młodego rolnika. Dziękuję za te 3 sprawy, jeśli chodzi o rekompensaty za słupy energetyczne. Rozumiem te utrudnienia i trzeba będzie rozpoznać sprawę, ja tak powiem, zakładami z tymi, którzy produkują energię i skoro oni mają słupy, żeby za to opłacili. Na pewno dziękuję za temat. Nie wiedziałem, że to może być problem. Przyjmuję go i myślę, że rozpoznam sprawę, jeśli będzie trzeba. Proszę napisać sprawę do ministerstwa, natrafi, zobaczymy, jaka będzie odpowiedź, bo to rekompensaty powinny być, jeśli już to ze strony tych, którzy użytkują, czyli zakładów energetycznych, tego, który tam te słupy postawił. Młody rolnik na wsi, jak zostać? No, przedstawiłem wcześniej całą gamę. Trzeba mieć, ja myślę, całą paletę. Ja bym to powtórzył, to, co powiedziałem wcześniej. Program rozwoju, szukać pomysłu, po kolei popatrzeć, jakie są możliwości. Naprawdę te możliwości istnieją na różne, a każdy, i powiem tak, dobrego doradcy w ramach w tej chwili zakończonych naborów na usługi doradcze. Skontaktować się i powiedzieć, panie, minister mówił w radio, że są takie usługi doradcze, to proszę wybrać sobie dobrego doradcę, niech przyjedzie i przegadać taki plan 2-3-letni, z czego można skorzystać. Tych możliwości naprawdę mamy sporo i tutaj zachęcam do takiej efektywnej pracy i dobry doradca jest tutaj kluczem, ośrodek doradztwa, a nie tylko agencja. Agencja jest do przekazania, złożenia wniosków, ale przede wszystkim dobry doradca rolny. Zawsze są tacy. Różni są doradcy. Wiemy, że jakościowo. Jeśli chodzi o ułatwienia procedur, to jest nasze oczko w głowie.
ciągle z tym walczymy. Część się udaje, część nie. Mogę panu tylko obiecać, że dokładamy to, co jest możliwe. Mamy już sukcesy, ale droga dość spora przed nami. Nie będę ukrywał, że cud się stanie. Trzeba tutaj sobie z tym jakoś radzić, ale na pewno proszę mi wierzyć, że działania z naszej strony, a szczególnie to jeden z moich priorytetów tu z ministrem, konsultuję sprawy, co jest możliwe, co nie. Szansą jest nowy okres programowania, kiedy możemy zacząć nowy program, ale na razie jest tak, jak jest i wierzę, że musimy sobie z tym radzić i upraszczać to, co jest możliwe.
I prosimy, panie ministrze, o słowo podsumowania.
Chciałem podziękować za tą audycję, pozdrowić rolników, wszystkich rolników w skali kraju, zapewnić, że nasze działania są skierowane na rozwój całego kraju, ale my akurat zajmujemy się rozwojem polskiej wsi. Tak, tutaj dzisiaj była mowa, mamy szereg propozycji, programów. Zachęcamy do włączenia się do działań lokalnych, do wspólnot, do różnych grup. Tak, żebyśmy wszyscy pracowali dla dobra polskiej wsi, a myślę, że są szanse, są możliwości i wtedy będziemy mieli sukces. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
Kondycja polskiej wsi to temat, który podejmowaliśmy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria w ramach rozmów niedokończonych. Przypomnijmy, naszymi gośćmi byli pan Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi, oraz pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za ten czas serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również radiosłuchaczom za telefony, za towarzyszenie nam podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Na zegarach 23:33.